Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
A teraz, szanowni państwo, będziemy państwa zapraszać do Galerii Domu Norymberskiego. Jeśli państwo zerkną na kartkę z kalendarza, to dzisiaj mamy 6 dzień marca. I jeśli dzisiaj mamy 6 dzień marca, to w piątek będzie 8 dzień marca, a my, myślę, po takim czasie minionym zastanawiania się, czy to święto kobiet jest okej, teraz nie mamy wątpliwości, że celebrowanie tej ciągle, jak się wydaje, słabszej płci ma głęboki sens. No właśnie, teraz powinna może coś powiedzieć o goździkach, rajstopach, ale już mi się nie chce. Myślę, że rozumie tę niechęć pani profesora Iwona Demko, Krakowska Akademia Sztuk Pięknych. Witam cię, Iwono, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy niechęć moją podzielasz? Bo to już nie ma co może przypominać.
Nie, oczywiście, że nie. No ja już od dawna nie miałam tej niechęci, ponieważ to jest też bardzo duże feministyczne święto, starsze niż czasy komunizmu. W związku z tym ja je pamiętam. Nie z autopsji, ale z historii.
No właśnie. Bardzo ci dziękuję za to wprowadzenie. A wprowadzenie jest istotne bardzo, bo mamy też nowe pokolenie młodych kobiet, które nie mają takich wątpliwości jak my. I dlatego, drogie Anno i Ewo, zaraz panie przedstawię, w wasze ręce i w was szansa, mam wrażenie, że jednak ten świat się trochę zmieni, bo całkowicie go uratować oczywiście już nie możemy. To już wiemy, że to się raczej nie uda. Niemniej tak jest, że wasze uśmiechy, wasze spojrzenia o tym świadczą, że pewne światełka gdzieś na pewno są. Anna Zuzela, studentka 5. roku Wydziału Malarstwa.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Ewa Dyga, 4. rok edukacji artystycznej przy Wydziale Malarstwa. Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, nie było odzewu przy tym przejmowaniu sztafety, ale myślę, że za chwilę zmusimy je, Iwono, do tego, żeby po prostu nie były takie nieśmiałe, tylko...
Nie trzeba zmuszać.
Nie trzeba zmuszać, brały sprawy w swoje ręce. Dobrze, a spotykamy się dlatego, że w Domu Norymberskim 4. odsłona twojego projektu Herstoria Sztuki. Myślę, że na użytek naszej rozmowy poproszę cię o krótki brief, żeby przypomnieć, że robisz różne ważne rzeczy, ale to jest chyba jeden z takich flagowych twoich projektów.
Tak, takich indywidualnych, dlatego że zawsze z Renatą Kopyto, czyli kierowniczką Domu Norymberskiego, robimy wspólnie, oczywiście bardzo mocno i gorąco. Robimy co roku 8 marca wspólny projekt kuratorski, do którego zapraszamy artystki współczesne, tylko i wyłącznie kobiety. A czasami zdarza się bardzo nieregularnie, nigdy nie wiadomo kiedy, tak, że rezygnujemy z tego wspólnego projektu i wtedy ja, tak kolokwialnie rzecz ujmując, wskakuję w ten termin niesamowity, gorący i wtedy organizuję właśnie wystawę razem z, zwykle ze studentkami z mojej pracowni, której jest tą kierowniczką. Czasami są to też absolwentki, doktorantki. W tym roku tylko i wyłącznie studentki, ponieważ jest ich bardzo dużo i rzeczywiście wyszła z tego duża wystawa. I jest to czwarta wystawa z tego cyklu Herstoria Sztuki. Pierwsza edycja była w 2016 roku i te pierwsze trzy edycje miały troszeczkę inną konwencję, ponieważ myśmy, zadaniem było wybranie pracy stworzonej przez mężczyznę i pokazanie jej z perspektywy kobiety. Chodziło mi o to, że bardzo mnie denerwowało to, jak argumentem na małą ilość, czy to, że kobiety są rzadziej, czy gorzej postrzegane w sferze sztuki, jest argument, że sztuka nie ma płci. Czyli, że właściwie wszystkie mamy takie same szanse, tylko jakimś dziwnym trafem tak się dzieje, że mężczyźni zgarniają te najlepsze rzeczy z tego.
Na przykład stanowiska akademickie, nagrody.
Prawda? Sprzedaż na aukcjach prac i tak dalej.
Przypominamy, na co to się konkretnie przekłada.
Ilość prac w kolekcjach.
Tak, o, do tego wrócimy.
Tak. Okay. I to mnie bardzo denerwowało i chciałam pokazać, że właśnie te doświadczenia wynikające z socjalizacji czy z samego życia mają duży wpływ na to też, w jaki sposób tematy, jakie się porusza, jakich się używa środków.
No tak, i to bardzo ważne, że o tym mówisz, bo jest to też praca, którą trzeba wykonać.
Tak.
Jeśli czegoś, do czegoś od przedszkola jesteśmy socjalizowani, to, tak. to nie stanie się od razu...
To wydaje nam się naturalne po prostu. Tak. I wydaje nam się, że tak jest zbudowany świat i że to jest po prostu coś normalnego.
Czyli jest robota do wykonania, dlatego się też spotykamy dzisiaj.
Tak. No. I jeszcze tylko dokończę. Ja wiem, że to długo mi zawsze idzie.
Nie.
W tym roku, ponieważ to było bardzo ciekawy pomysł i też świetnie się na niego odpowiadało, bo można było coś zrobić ironicznie, w kontrze, coś na takiej fali buntu, rewolucji. Ale z drugiej strony wyciągałyśmy z historii sztuki postaci czy pracę mężczyzn. I w tym roku postanowiłyśmy wyciągnąć artystki, kobiety i przybliżyć ich pracę. Więc to jest zupełnie inny taki mechanizm emocjonalny przy powstawaniu tych prac, ponieważ bardziej to jest nawiązywanie jakiegoś dialogu, połączenia, więzi, co tak naprawdę jest nieco trudniejsze w realizacji, ale dzięki temu wydobywamy nazwiska i wskazujemy konkretne prace, ponieważ też one będą przy wystawie przywołane.
Czyli żeby tak nie paść od razu na kolana, tylko po prostu nawiązać dialog. Do dialogów już za moment wrócimy. Jeszcze chciałam wrócić do koncepcji tej wystawy, a może koncepcję będziemy rozpracowywać wspólnie. Natomiast chciałam się zapytać o plakat, o materiały wizualne, które towarzyszą. No jest to fenomenalne nawiązanie do czegoś takiego, co bardzo mocno z tym wyraziście głośnym feminizmem się kojarzy i też dobrze, że się przypomina takie momenty, bo jak powiedzieliśmy, nie wiem, czy słowo walka gdzieś padło, ale o pewne rzeczy my się musimy upominać nie tylko poprzez taką kulturalną rozmowę, jak teraz sobie toczymy w studiu.
No ja jako grzeczna dziewczynka jednak dobrze socjalizowana czasem mam z tym problem.
Ale jak już się pojawiasz gdzieś na ulicy w takiej masce, stajesz być
tak,
grzeczny.
Zwracałyśmy rzeczywiście uwagę, jak robiłyśmy zdjęcia na placu Matejki. To samochody się zatrzymywały i reagowały. Oczywiście mówimy tutaj o nawiązaniu do amerykańskich działaczek, artystek, aktywistek, które tworzyły, zresztą nadal tworzą taką grupę, która się nazywa Gorilla Girls. I w czasie to było takie wydarzenie, że one chciały się nazywać partyzanckimi dziewczynami, ale w trakcie zapisywania jakiegoś spotkania jedna z nich się pomyliła i napisała słowo goryl po angielsku. I to z kolei spowodowało, że przyjęły pomysł na przyjęcie tego, że jest to grupa anonimowa występująca właśnie z maską na twarzy goryla. W przypadku tej amerykańskiej grupy anonimowość jest bardzo ważna. U nas oczywiście ona jest bardziej umowna, ponieważ jednak wiadomo, kto się kryje.
Nie jesteście dzisiaj anonimowo i
tak.
Umawiamy się.
I ta grupa, to też trzeba wspomnieć, one walczyły, starały się, dopominały się właśnie o obecność kobiet, na przykład w sztukach wizualnych, nie tylko w sztukach wizualnych, my się do tego odwołujemy, czyli prowadziły badania, zwracały uwagę, ile prac jest kobiet w kolekcjach, ile bierze udział kobiet w wystawach. I to były też lata 70. w Stanach Zjednoczonych, czy późniejsze. One długo działają. To się też przenosiło na inne kraje. I tak naprawdę ja mam wrażenie, że dopiero do nas ta świadomość dociera teraz.
Tak. No i też jest atmosfera tego trochę takiego anarchizującego gestu w w tej masce, która zresztą no, to też robi się w tej chwili taki trudny temat, trochę niebezpieczny, bo jednak używanie zwierzęcej twarzy osoby również poddawane jest bardzo poważnej refleksji. Ja widzę w tym gorylu po prostu wyrazistą, mądrą twarz, która nie negocjuje, tylko po prostu upomina się o swoje i no nie wiem, być może można to inaczej interpretować, ale pierwszy odruch jest taki.
Tak, tutaj na pewno też dziewczyny mogą powiedzieć o tym, w jaki sposób
robiłyśmy
te zdjęcia i jak przygotowałyśmy plakat.
Tak, no właśnie, no to jak panie się czuły w tych maskach?
To może ja odpowiem w takim razie.
Czyli pani Anna.
Tak. To była świetna, świetna zabawa, bo faktycznie starałyśmy się wcielić w rolę takich niepokornych, walczących o swoje kobiet, które po prostu wyszły na plac, próbowały wspiąć się na pomnik i krzycząc poprzez maskę pokazać, że no nie damy się tutaj zdjąć z tego postumentu ani zastraszyć i jednocześnie zapraszamy na wystawę.
Monument grunwaldzki, jak rozumiem.
Tak jest, oczywiście.
Pani Ewo?
Ja myślę, że jak najbardziej zgadzam się z Anią, więc odczucia mam podobne, ale powiem też, że jednak chyba było takie na mnie odczucie trochę ciężaru. Zakładanie tej maski jest dla mnie trochę klaustrofobiczne, więc jakby bardzo się cieszę, że jakby mogłam się trochę wcielić w tą rolę, ale też trochę odczuwałam, że to jest ten ciężar, który ja też muszę w sobie przełamać, żeby rzeczywiście to nam wyszło i to się udało. Więc wydaje mi się też, że tak trochę bardziej emocjonalnie do tego podeszłam, ale bardzo jestem zadowolona z rezultatów, które mamy i z tego, jak to wszystko wygląda.
To świetna zabawa była i dla mnie też ważny jest ten element przygotowania samego plakatu, żeby też zaangażować się w to i żeby też oprócz prac, które specjalne powstały na wystawę, to są już całkiem zaraz, nowe prace, żeby jeszcze też zrobić jakieś wspólne działanie, czyli właśnie w postaci tego plakatu, czy w postaci montażu wystawy, żeby nie scedować tego na kogoś innego, tylko żeby to zrobić razem.
No i wygląda to fenomenalnie, więc było warto. Iwona Demko wskazuje mi teraz znacząco, ale to teraz powiemy od razu o tych różowych listach.
Dobra,
to mamy tutaj na stole, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale zrobimy zdjęcie i jeśli pozwolisz, to przynajmniej jakiś fragment udostępnimy. Bardzo coś wygląda na taki list miłosny, tak bym to powiedziała, na różowo.
To jest
najdroższy panie dyrektorze, jest hasło pierwszego zdjęcia.
To jest właśnie pociągnięcie też aktywności tej amerykańskiej grupy Gorilla Girls, ponieważ one między innymi również stosowały takie listy, które pisały do właścicieli dużych kolekcji, do dyrektorów instytucji. Szczególnie zrobione, ponieważ one pisały na różowym papierze, pisały takim fontem, który przypominał odręczne pismo.
I tak to wygląda właśnie w tym przypadku również.
U nas myśmy poszły jeszcze bardziej, bo rzeczywiście zastosowałyśmy odręczne pismo. I chodziło też o styl w tym liście taki zgodny z socjalizacją dziewczynki, grzecznej, uśmiechniętej, taka.
Możemy fragment przeczytać? Czy to są intymne historie? To
bardzo proszę. Nie będziemy je publikowały.
Dobrze, bo ja się boję, że ja może coś przeinaczę tutaj.
Myślę też, że warto tutaj dodać, skoro państwo tego nie widzą, że te listy są jeszcze przeozdobione pięknymi, wyciętymi, świecącymi serduszkami oraz całusami z pozdrowieniami.
Tak, to właśnie ze świata Barbie taka trochę.
To tak grzecznie upomina. Myślę, że coś jest nie tak, ale oczywiście nieśmiało i z uśmiechem na twarzy, bo przecież jesteśmy takie grzeczne. I tu jest fragment. I też wybrałyśmy początek, przetłumaczyłyśmy praktycznie z tych listów Gorilla Girls i końcówkę też zabrałyśmy. Szanowny panie dyrektorze Piotrze Bernatowiczu, naszą uwagę przykuł fakt, że w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nie ma wystarczającej liczby artystek.
Czy takie zafrasowane właściwie jest?
Tak, tutaj już wchodzą twarde dane. Według naszych obliczeń osób artystycznych w kolekcji 74, z czego kobiety stanowią tylko 23%.
Ale A przepraszam, już chciałam komentować, ale nie, kontynuujmy.
I później drugie obliczenie, z czego ilość prac autorstwa mężczyzn to 99, a kobiet to 27. Zatem prace kobiet w Państwa kolekcji stanowią tylko 21%. Ciężko nam przejść obok tego tematu obojętnie i bardzo nas on smuci. Zdajemy sobie sprawę, że również pan czuje się bardzo źle w związku z tą sytuacją.
Czyli że z pewnością wyobraźni puszczacie.
To jest właśnie ostatnie zdanie z Gorilla Girls. I że z pewnością pan zechce ją natychmiast naprawić. I końcówka jest też ważna, z wyrazami miłości i ogromnego szacunku Gorilla Girls z Krakowa.
No, na miejscu dyrektora byłabym zachwycona takim listem. To znaczy, no, wiedziałabym, że jest zadanie do zrobienia, ale ponoć i tak... Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, to i tak nie jest miejsce, gdzie jest sytuacja najgorsza.
Najgorsza, tak. Prawda?
A najgorsza jest gdzie?
Im starsza instytucja, czyli Muzea Narodowe, tym jest ta sytuacja trudniejsza, no bo oczywiście sięga dalszej w czasie historii, a im bardziej współczesne, czyli jak mówimy Muzeum Narodowe Warszawa, Muzeum Narodowe Kraków, w ogóle Muzea Narodowe, to tam jest to bardzo niedużo prac kobiet czy kobiet, a im młodsze muzeum, instytucja, czyli na przykład Nomus w Gdańsku, tym te parytety są zachowane, a nawet dominują tą kobiety, w związku z tym, że po prostu kobiet jest coraz więcej w sztuce, nie? Tak jak 80% studentek w szkołach artystycznych.
No i
to trochę siłą rzeczy.
Powoli się jednak przekładać na
oczywiście
kolekcję.
Nasz Mocak też jeszcze ma dużo do naprawy, mimo tego, że jest to instytucja współczesna, tworzona teraz we współczesnych czasach, to oczywiście tam jest duży niedobór kobiet i prac kobiet.
I to jest bardzo ciekawe, bo chwilę temu, w ubiegłym tygodniu, tak celebrowaliśmy dar rodziny Starbachów, Teresy i Andrzeja. Cieszę się, że pani Teresa wyszła trochę z cienia, bo do tej pory przecież Andrzej Starbach był taką twarzą tej kolekcji. No i przyznaję się, że różne pytania tam zadawałam, pod różnymi kątami oglądałam te kolekcje, ale nie zadałam sobie pytania, tu się przyznaję i biję w pierś, o reprezentację kobiet. No tak, ale tam myślę głośno w tej chwili, na pewno zaczyna się od Magdaleny Abakanowicz. I
tak, tak, ale to zawsze mamy jakąś reprezentantkę, którą zawsze można wyciągnąć w chwilach grozy, w znaczeniu, w momentach pytania,
a gdzie kobiety? Prace kobiet?
A no przecież mamy Abakanowicz.
Czyli musimy się temu przyjrzeć w takim razie.
Właśnie, powstał plan. Bardzo się cieszę. A teraz powiedzcie proszę i zwracam się do uczestniczek wystawy. Jakimi pracami, bo właściwie to jest początek czy idea tej ekspozycji, z jakimi pracami się mierzycie, jakie prace medytujecie, do jakich prac z historii sztuki sięgacie? Chociaż jak się dowiaduję, nie tylko z historii.
Także tak. Chronologicznie to.
Dobra.
W takim razie,
tak. Ja nawiązuję do artystki Marii Sybilli Merian. Jest to artystka, która żyła na przestrzeni XVII i XVIII wieku. Była ona niemiecko-holenderską przyrodniczką, ale też artystką, która jest uznawana, co też jest dla mnie ważne i wydaje mi się, że w kontekście tej wystawy jest ważne, za jedną z pierwszych entomolożek, czyli osób jakby badających i zajmujących się owadami. Tak więc nawiązuję do jednej z jej ilustracji, gdzie te ilustracje zwykle właśnie przedstawiają rośliny, kwiaty, owady, jak już wspomniałam. To mnie zainspirowało. Też oczywiście w pracowni pani profesory Iwony Demko zajmuję się teraz wyszywaniem na tkaninie. Robię to od tego roku. Wyszywam koralikami, które zbieram, gdzieś dostaję, pozyskuję od rodziny, znajomych, bardzo z różnych źródeł one do mnie trafiają. I tak, wyszywam tą pracę na tkaninie lnianej z koralików. Zależy mi na tym, żeby ona była nie tylko dekoracyjna, ale też żeby była pracą sensoryczną, żeby można było jej dotknąć. Oczywiście zachęcam, ale proszę delikatnie. Więc zależy
może
mi...
jakieś białe rękawice tam można było.
Nie, aż tak to nie. Ale na pewno zależy mi na tej fakturze, którą ona tworzy. To też dla mnie jest taki proces w sztuce, który w sobie odnalazłam, który mnie jakoś uspokaja, też trochę daje mi takiej możliwości do refleksji. Więc jest to teraz taka dziedzina, którą się zajmuję, która też, no jakoś to tkanina i wyszywanie też wydaje mi się, że bardzo mocno nawiązuje do tej kobiecej sztuki, no można tak powiedzieć, więc bardzo mnie to cieszy, odnajduję się w tym I takie mam nawiązania zarówno personalne, jak i artystyczne do Marii Sybilli Marianne.
A to wyszywanie też jest taką pracą bardzo czasochłonną i drobiazgową. I też tak jak...
Coś o tym wiesz, wyszywając to prawda, włosami.
To prawda. Ale ważne jest też w tej wystawie, żeby właśnie... ja oczywiście tego nigdy nie nakazuję, tylko... używanie takiego warsztatu związanego, tak jak Ewa powiedziała, związanego z takim naszym postrzeganiem kobiety, ale też z tym, co jest niżej wartościowane i wnoszenie tego właśnie do galerii, traktowanie tego jako dzieła sztuki. I to jest niesamowite, że ja już nie muszę do tego namawiać, że wystarczy, że ja się zgadzam. Czyli to też wskazuje, jak ważne jest, żebyśmy my, kobiety, były w strukturach wyższych, ponieważ czasami potrzebna jest tylko i wyłącznie zgoda, żeby coś się zadziało. Mhm. A wtedy, kiedy na przykład ja byłam studentką, tej zgody nie było.
Ja też przyznam, jeżeli jeszcze mogę, że będąc na Akademii już 4 lata, jak pamiętam, jak zaczynałam studiować, była we mnie taka wewnętrzna potrzeba, że ja przecież muszę być malarką. Że jak jestem na Akademii, to muszę malować, że to muszę być farby.
No tak, artystka to malarka. To
prawda, że to jakoś tak siedzi w człowieku i jest mi jeszcze,
że bardzo... A to jest szerszy też problem chyba, jeśli chodzi o to.
I jest mi jeszcze, że przykro, że dopiero na 4 roku rzeczywiście odkryłam medium, w którym rzeczywiście czuję, że się spełniam, które sprawia mi po prostu bardzo dużą, no nie tylko satysfakcję, ale wewnętrzną radość, że ja po prostu naprawdę wracam do domu i chce mi się 6 godzin siedzieć i wyszywać, bo po prostu dobrze się z tym czuję, więc cieszę się, że teraz to mam, ale też wydaje mi się, że to jest taka, zawsze jak rozmawiam z młodszymi koleżankami, to jakoś tak próbuję im mówić, że może nie warto się zamykać w tym, że to musi być właśnie obraz olejny, że, czy tam malowany akrylami, że warto próbować innych rzeczy. Ja tak tą moją podróż odkrywania dalej kształcę i rozwijam, więc...
Bardzo jestem ciekawa tej pracy, tym bardziej, że prace Marii Sybilli były pokazywane w Krakowie i w Mandze i chyba w Międzynarodowym Centrum Kultury również, więc mamy w oczach te niezwykle takie wręcz precyzyjne, kaligraficzne realizacje. No i też bardzo ciekawa historia emancypacji osoby, która właśnie wtedy, no już można powiedzieć setki lat temu, była w stanie utrzymać siebie, rodzinę i właśnie pracą swoich rąk, by tak rzec. Więc także ciekawe światło. Tak, i pani Anna teraz, proszę.
Tak, dla mnie wybór artystki był tak naprawdę dosyć oczywisty, bo w swojej wcześniejszej twórczości zajmowałam się też tematem ciasta drożdżowego w kontekście jego ekspansywnej siły, podobieństwa do ludzkiego ciała i jego plastyczności. Miałam też okazję 2 lata temu stworzyć taki projekt w pracowni profesory Chleb dla granicy, gdzie po prostu dzięki temu, że ja również pracuję w piekarni, udało mi się zorganizować też dosyć dużą ilość chleba, który po prostu sprzedawałam i cały dochód ze sprzedaży tego chleba potem został skierowany w stronę grupy Granica, która działała i nadal działa na rzecz problemów na granicy polsko-białoruskiej.
To chciałam dopytać, czyli ta praca pozaartystyczna, by tak rzec, rozumiem, też daje pani wgląd, taki rzeczywisty wgląd w proces powstawania chleba. Nie z takiej perspektywy artystycznej, że coś nam się wydaje, tylko po prostu pani wie, jak to jest.
Właśnie też zastanawiałam się, czy to jest taka praca poza artystyczna, czy jednak ten aktywizm może być włączony do tej działalności twórczej. I myślę, że to wszystko gdzieś razem łączy i płynie w jedną stronę. Więc finalnie na wystawę 8 marca wybrałam artystkę współczesną, Lexi Smith, która tworzy i działa w Nowym Jorku. I jest nie tylko artystką, ale właśnie również aktywistką, badaczką i piekarką. wypiekami i chlebem interesowała się już od okresu nastoletniego, a potem, żeby oczywiście, wiemy jakie mamy realia, utrzymać się po skończeniu studiów, pracowała w piekarni. I od 2015 roku bada potencjał chleba jako takiego barometru społecznego, politycznego, ekonomicznego i ekologicznego. I uważa, że chleb posiada w sobie takie szerokie spektrum ludzkiego doświadczenia. Ja też w chlebie widzę wiele takich sprzeczności, bo jednocześnie chleb jest taki wyjątkowy, ale też stworzony przez człowieka.
No tak, w chlebie jest coś świętego dla wielu.
Tak,
prawda?
A jednocześnie jest też bardzo obecnie skomercjalizowany i poddaje się naszym dłoniom, ale jednocześnie gdzieś jest też taki ekspansywny na własny sposób. I też to, co mnie bardzo zaciekawiło w twórczości Lexi Smith, to że ona jeździ po świecie i stara się właśnie wyszukiwać takie tradycyjne przepisy odnośnie wypieku chleba. I też wszystko, co tworzy, bazuje na tym, że ma trafić do ludzi i nie ma zostać tylko przedstawione, następnie wyrzucone, tylko najczęściej zjedzone albo przetworzone.
Czyli nie tylko będzie można dotykać, będzie można zjeść?
My nie będziemy tego jadły na wystawie, ale faktycznie te
warkocze... Czuję się jakoś tak podekscytowana myślą taką, że...
Ale poczekaj.
Tak, te warkocze chlebowe, które będzie można, nie tylko warkocze, zobaczyć na wystawie. One potem faktycznie zostaną zjedzone, trafią do świnek mojego przyjaciela. No i mam nadzieję, że będą miały ucztę i że nic nie zostanie zmarnowane.
Nie no, przyjaciel już zapewnił, że będą szczęśliwe z tego daru.
Tak, tak.
Czyli cenią sobie pieczywo i szczególnie myślę wykonane właśnie z taką uważnością.
I tu właśnie jest też ważna kwestia, że te współczesne pokolenia młodych artystek nie tylko myślą o zrobieniu pracy, ale myślą o tym, z czego ta praca będzie zrobiona i też co się z nią później stanie. To ja nie miałam jeszcze takiej świadomości, jak studiowałam. To jest też bardzo ważne. I w przypadku też pracy Ani ważna jest właśnie ta taka płynna granica między życiem a sztuką, którą ja osobiście bardzo lubię. Ponieważ...
Przychodząc na przykład dzisiaj w cudownym różowym sweterku.
Tak, ponieważ uważam, że to ma bardzo duże połączenie i właśnie tworzenie takiej sztywnej granicy między jednym a drugim jest po prostu sztywne. I też zdarza się często, że kobiety przypisane do tej przestrzeni takiej prywatnej historycznie w ten sposób były odsuwane od swojej profesji, a jeśli łączymy to, czy mieszamy, czy przenikamy, to one mają też większą szansę właśnie zaistnienia, czy pokazania tego swojego świata w naszym przypadku w dziedzinie sztuki po prostu.
Opowiedz o pracy Iwony Demko na tej wystawie.
No właśnie, miałam jej nie robić w związku z tym, że bardzo dużo osób było. Wiedziałam, jaka jest przestrzeń w galerii, że jest niewielka, żeby nas wszystkie zmieścić, ale też nie chciałam robić konkursu i nie chciałam wybierać jakichś prac. I w ostatnim momencie, wtedy, kiedy robiłyśmy wspólny plakat, w którym też wydawało mi się, że powinnam uczestniczyć, czyli założyć sobie na twarz profesorską maskę goryla. Oczywiście wtedy pomyślałam o Pinińskiej Bereś, a kilka miesięcy temu zobaczyłam szkic Pinińskiej Bereś, pracy, którą nie wykonała nigdy, czyli niezrealizowanej pracy. I wtedy już sobie pomyślałam, że w takim razie ja ją muszę zrealizować. I jak zaczęły się dziać rzeczy wokół wystawy, to sobie pomyślałam, że to jest ten moment, tak, w którym mogę zrealizować. Także ja nie zaskoczę tutaj nikogo. Odwołuję się, jakby nazywam się Pinińska Bereś w tej sytuacji i właśnie będę, już zrobiłam niezrealizowaną pracę.
Tak, telefony dzwonią, bo wernisaż jest za chwilę.
Alarmy.
Nie, wcale się nie dziwię, że nam towarzyszą. Dobrze, to już pozwolę wam biegnąć w kierunku.
Jeszcze może wymieńmy wszystkie pozostałe właśnie, artystki.
Właśnie.
Bo to ja ci, chyba że mi pomożesz, ponieważ boję się, że jak zacznę z pamięci, to pominę.
Nie. Czytamy.
Inga Daszyk, Martyna Dominiak, Klaudia Dziurawiec, która też przygotowała właśnie graficznie całą oprawę, ulotkę, plakat, Ewa Dyga, Olga Dmitrowska, Gabriela Gleń, Amelia Jawień, Oliwia Kałwa, Bożena Knapik, Kataryna Kolisnyk, Agnieszka Kozera-Kotowska, Kamila Milewska, Wiktoria Penar, Paula Pniewska, Natalia Przondo, Anna Trojnarska, Emilia Sarga, Kamila Stowrak, Julia Szymczykowska. I tutaj mamy niespodziankę, ponieważ Michalina Woźniak-Kot to jest pseudonim artystyczny jedynego mężczyzny Milana Ziętary, który jeśli zawsze bierze udział w tych naszych wystawach historycznych, mężczyzna jest zmuszony przyjąć pseudonim żeński, tak jak to kiedyś robiły kobiety.
Przemocowa sytuacja, czy raczej gra z pewną
gra, pokazanie sytuacją, właśnie pewnej tak. sytuacji historycznej, mm-hmm. że kobiety kiedyś, żeby zaistnieć, musiały przyjmować męski pseudonim, więc my odwracamy tę sytuację. Czasami panowie chętnie się zgadzają, czasami niezbyt, ale no jakby nie ma innej możliwości. I jeszcze Anna Maria Zuzela, no i ja. I to są już wszystkie nazwiska.
To ja dodam jeszcze tylko, że wernisaż jest oczywiście 8 marca o godzinie 18 w Galerii Domu Norymberskiego. Czwarta odsłona Herstorii, tym razem w kierunku kobiet artystek. Właściwie tak w perspektywie myślę, że to performowanie choćby, czy queerowanie, czy rozszczelnianie tych męskich autorytetów, to był zabieg dobry na inne czasy. Teraz już po prostu idziemy po swoje.
Tak jest. Jeszcze na wernisażu będą dwa performersy.
O.
A jeśli komuś nie uda się dotrzeć na wernisaż, to na pewno będziemy jeszcze organizowały oprowadzanie pewnie w ostatnią niedzielę trwania wystawy, a wystawa trwa cały miesiąc.
Tak, do 28 marca.
Tak,
gorąco polecamy. Od piątku dostępna dla no właściwie w piątek wernisaż, a potem bardzo prosimy śledzić stronę galerii. Wiem, że Renata Kopyto też chętnie spotyka się na przykład w soboty, jeśli ktoś poprosi, zadzwoni. Więc może nie sugerujemy, żeby tak wszystkich sobót Renacie Kopyto nie zorganizować, ale podpowiadamy, że nie jest to niemożliwe. Tak. No, mówię to uczciwie, bo korzystałam i nie żałuję, oj nie, na pewno nie. Bardzo wam dziękuję, bardzo paniom dziękuję za spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Iwona Demko, wielka siła tego miasta i studentki
Anna Zuzela i Ewa Dyga.
Bardzo wam dziękuję, do zobaczenia na wystawie.
Dziękuję
bardzo.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.